Seminarium Wileńskie zostało założone w 1582 roku przez kardynała Jerzego Radziwiłła. Do jego tradycji nawiązują obecnie seminarium otwarte przed kilkunastu laty w stolicy Litwy oraz seminarium w Białymstoku, gdyż właśnie tam przeniósł się po II wojnie światowej metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski, a wraz z nim profesorowie i klerycy. 16 sierpnia 1910 roku Michał Sopoćko przekroczył próg seminaryjny, stając się jednym ze 150 alumnów. Przyzwyczajony do dyscypliny panującej w internacie, wszedł szybko w rytm kleryckiego życia. Rozmyślanie, msza święta, wykłady, studium nie sprawiały mu żadnych trudności. Starał się wykorzystać każdą minutę, każdą okazję do pogłębienia życia duchowego i zdobycia wiedzy. Nie narzekał na nic, choć czasami przeżywał bolesne chwile, jak choćby śmierć matki. W dodatku podczas pogrzebu przeziębił się poważnie, co ciągnęło się potem za nim niemal przez cały rok. Był biedny jak mysz kościelna i nieraz korzystał z życzliwości przyjaciół. Jeden z kolegów pożyczył mu peleryny, inny butów. Dawni pracodawcy z internatu pomagali nabywać przybory szkolne oraz uiszczać przepisane regulaminem opłaty. Ten ciągły niedostatek musiał być dla ambitnego studenta bardzo upokarzający. Jednocześnie umacniała się jego ufność w Boże miłosierdzie. Napisze kiedyś: każdy z nas ustawicznie doznaje opieki Boga miłosiernego, który z macierzyńską dobrocią i troskliwością zaopatruje nas na wszystkie potrzeby życia. Gdyby Bóg nie błogosławił prac naszych, gdyby poskąpił kropli deszczu na rolę, gdyby nas wypuścił ze swojej troskliwej opieki, znikłyby wszystkie usiłowania, zachody, a z nimi i życie człowieka. Władze seminaryjne miały o nim bardzo dobrą opinię. W związku z grożącym niebezpieczeństwem wcielenia do armii carskiej postanowiono przeto dopuścić go do święceń subdiakonatu i diakonatu już pod koniec drugiego roku studiów. Tylko duchowni byli bowiem ustawowo zwolnieni ze służby wojskowej. Alumn Sopoćko wystraszył się na dobre takim niespodziewanym obrotem sprawy. Całym sercem chciał przyjąć święcenia, ale w tym konkretnym momencie nie czuł się jeszcze do nich wystarczająco przygotowany. Nie miał ponadto pieniędzy na brewiarz, do którego odmawiania zobowiązany jest diakon. Ba, nie umiał się nawet nim modlić. Nic więc dziwnego, że nawet męska rozmowa z rektorem i wyraźny nakaz spowiednika nie rozwiały do końca kłębiących się w jego umyśle wątpliwości. W celu otrzymania subdiakonatu należało udać się do Kowna, gdyż władze carskie usunęły z Wilna prawowitego biskupa Edwarda barona Roppa. Poszliśmy do katedry, wspomina ksiądz Sopoćko, przed święceniami ujrzałem Zbawiciela ukrzyżowanego, który patrzył na mnie i powiedział: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i idzie za mną. To mi wlało trochę otuchy i z drżeniem stanąłem w szeregu przystępujących do święceń, których udzielił biskup Cyrtoft. Miesiąc później przyjął diakonat, a po dwóch latach 15 czerwca 1914 roku został wyświęcony na kapłana diecezji wileńskiej. Pierwszą parafią, do której skierowała go kuria, były Taboryszki. Wyposażony w urzędowe dekrety po łacinie i po rosyjsku, przybył tam na początku września. Parafia leżała około 40 kilometrów od Wilna, była bardzo rozległa i liczyła 6 tysięcy wiernych. Proboszcz, ksiądz Andrzej Lacki, prowadził duszpasterstwo w ówczesnym stylu, polegające na odprawianiu mszy świętej z długimi kazaniami i udzielaniu sakramentów. Młody wikary miał robić dokładnie to samo. Księdzu Sopoćce, kipiącemu apostolskim zapałem, wydało się to zdecydowanie za mało. po co mnie tu przysłali? Pyta się w duchu, ale natychmiast daje odpowiedź własnym wątpliwościom. Fiat voluntas tua. Niech się spełni wola twoja. Jakże wstydzić się trzeba tych myśli. Napiszę w dzienniku. Miałem towarzysza, to znaczy Pana Jezusa, który mi ponad wszystko wystarczył i który smutek w radość, a zniechęcenie w czyn zamienił. On mi podyktował, co mam czynić, czym się zająć, przypominał o maluczkich, których sam najbardziej kochał i nazywał młodszymi braćmi. Jąłem się więc tego, co uważałem za możliwe. Zaczął od nauki śpiewu. Zatrudniony w parafii organista, miał bowiem przytępiały słuch, w związku z czym grał tylko na jednej tonacji i krzyczał niemelodyjnie na cały kościół. Ksiądz Sopoćko organizuje więc regularnie próby śpiewu. Z młodzieży uczęszczającej na te zajęcia powstanie później chór parafialny, ale już teraz liturgia wygląda zupełnie inaczej, dzięki czemu wzrosła również frekwencja. Ksiądz Sopoćko daje się jednocześnie poznać jako katecheta. Za zgodą proboszcza przed niedzielną sumą tłumaczy Pismo Święte, wyjaśnia prawdy wiary i obrzędy liturgiczne. Uczestnikami tych zajęć są głównie ludzie dorośli, natomiast dla dzieci pierwszokomunijnych organizuje osobne lekcje. Kiedy w okresie Wielkiego Postu zorientował się, że wiele osób nie umie się spowiadać, robi grupowe przygotowanie do sakramentu pokuty. W międzyczasie przez parafię przeszedł front i miejsce Rosjan zajęli Niemcy. Działania wojenne i porządki wprowadzone przez nową administrację utrudniły znacznie przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Na skutek tego ludzie z odległych wiosek, a niektórzy mieli do kościoła parafialnego nawet 20 kilometrów, nie mogli korzystać z posługi religijnej. Ksiądz Sopoćko otwiera dla nich punkty duszpasterskie w Miednikach Królewskich i w Onżadowie. Z pomocą wiernych powstają prowizoryczne kaplice, do których regularnie dojeżdża młody wikary. Angażuje zarazem w swoje akcje duszpasterskie niemieckiego kapelana wojskowego i żołnierzy pochodzących ze Śląska. Trudności nie brakuje. Z jednej strony trzeba wielkiej dyplomacji i pokory, żeby nie urazić proboszcza, bo to on przecież jest głównym gospodarzem parafii. Z drugiej strony podjęte inicjatywy wymagają wielu sił fizycznych, których chwilami zaczyna brakować. Trwająca wojna dodatkowo komplikuje sytuację. Zgodnie z zasadą dzieli rządź, władze okupacyjne podsycają animozje pomiędzy Polakami, Litwinami i Białorusinami. Żandarmi utrudniają parafianom uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, nie mówiąc już o ściąganych nielegalnie kontrybucjach czy innych nadużyciach. Ksiądz Sopoćko interweniuje w obronie swoich wiernych u dowództwa. Wiele ryzykuje, lecz w końcu winni zostają ukarani. On sam tylko wie, jak ogromnej wymagało to ofiary. Zwierza się. O wielki Boże, wiele krzyżów ściele się pod stopy. Krzyżów ostrych, raniących nieraz nie tylko stopy, lecz i serce. Ale więcej jeszcze róż zasadziłeś przy drodze, które widokiem i wonią osądzają bóle krzyżowe i czynią drogę przyjemną, pełną nadziei w kres szczęśliwy. Pamiętny własnych perypetii w zdobyciu wykształcenia zakłada przy kościele bibliotekę. Udaje mu się zgromadzić ponad 300 książek, lecz jakież ma to znaczenie, jeśli wielu parafian nie potrafi nawet czytać i pisać. Kiedy przybył do Taboryszek, istniały tu jedynie dwie szkoły. Bardzo szybko otwiera więc ponad 30 nowych, praktycznie w każdej wiosce. Przeciętna szkoła miała jednego nauczyciela i około 40-50 uczniów. Nauka trwała 2-3 lata. Najzdolniejsi mieli możliwość dalszej nauki. Największym problemem jest znalezienie nauczycieli. Ksiądz Sopoćko pozyskuje ich spośród wileńskich gimnazjalistów i przy pomocy Towarzystwa Katolickiego Polskiej Szkoły Ludowej. Ponieważ brakuje im odpowiedniego przygotowania, osobiście prowadzi specjalne kursy metodyczne. Przeznacza na ten cel własne pieniądze, a zarazem organizuje składki pieniężne wśród parafian, dzięki czemu nauczyciele mają potem zapewnione utrzymanie. Władze niemieckie są początkowo nastawione pozytywnie do jego działalności na polu oświatowym i nawet udzielają jej wsparcia materialnego. Z czasem zaczyna im jednak przeszkadzać polski charakter szkół. Narastają trudności. Część nauczycieli nie dostaje pozwolenia na pracę, ksiądz Sopoćko jest śledzony i otrzymuje pogróżki. Przypuszczalnie szukano pretekstu, żeby go internować. W atmosferze narastającego napięcia rodzi się bolesna decyzja o opuszczeniu parafii. Po otrzymaniu pozwolenia kurii biskupiej, ksiądz Sopoćko opuszcza Taboryszki w nocy z 29 na 30 września 1918 roku. Wyraźnie wzruszony proboszcz Lacki ofiarowuje mu na pożegnanie własne futro, zaś parafianie przynoszą hojnie prowiant na podróż.